Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najdrożsi bracia i siostry, wszyscy jeszcze jesteśmy pod bolesnym wrażeniem zgodu naszego umiłowanego papieża Jana Pawła I, gdy oto czcigodni kardynałowie powołali nowego biskupa rzymskiego. Powołali go z daleka, z kraju dalekiego, ale zawsze bliskiego ze względu na wspólnotę wiary i tradycję chrześcijańską. Miałem obawy przed wyrażeniem zgody na wybór, ale uczyniłem to w duchu posłuszeństwa wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa, pełen ufności w Matkę Bożą, Panienkę Przenajświętszą. Nie wiem, czy potrafię dobrze się wyrazić w naszym języku włoskim. Jeżeli zrobię błąd, to mnie poprawcie. I tak staję przed wami, by wyrazić naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność w Matkę Boską i Kościół oraz by zacząć na nowo na tej drodze historii i Kościoła z pomocą Bożą i ludzką.
Sancti apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confirimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis, beate Maria semper virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, frivo ad vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Do was się zwracam, umiłowani moi rodacy. Umiłowani moi rodacy, pielgrzymi z Polski, bracia biskupi z waszym wspaniałym prymasem na czele. Kapłani, siostry i bracia polskich zakonów, do was przedstawiciele Polonii z całego świata. A cóż powiedzieć do was, którzy tu przybyliście z mojego Krakowa, od stolicy świętego Stanisława, którego byłem niegodnym następcą przez lat 14. Cóż powiedzieć? Wszystko, co mógłbym powiedzieć, będzie blade w stosunku do tego, co czuję w tej chwili moje serce, a także w stosunku do tego, co czują wasze serca. Więc oszczędźmy słów. Niech pozostanie tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą. Proszę was, bądźcie ze mną na Jasnej Górze i wszędzie. Proszę was, nie przestawajcie być z papieżem, który dzisiaj przypomina słowa poety: Matko Boża, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. I do was kieruję te słowa w takiej niezwykłej chwili. Niech to na dzisiaj wystarczy.
Właśnie dzisiaj jest 28. rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. 28 lat temu usłyszeliśmy właśnie te słowa, które przed chwilą odtworzyłem. Około godziny 17.15 16 października 1978 roku został wybrany na stolicę Piotrową kardynał krakowski Karol Wojtyła. Wielki Polak, wielki syn Kościoła. O godzinie 19.20 wystąpił pierwsze jego przemówienie, które słyszeliśmy. Bycie święty Jan Paweł II. Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy jego pokoleniem, pokoleniem Jana Pawła II w naszej ojczyźnie. Wyszedł wtedy, gdy jeszcze panowała ciemna noc komunizmu. Nikt o tym pewno nie myślał. Wielu nie dowierzało, że to może być, że z Polski może być papież. Jan Paweł II, ileż dobrego uczynił, ileż nauczał każdego z nas. 104 pielgrzymki. 104 pielgrzymki na cały świat. Odwiedził miliony, miliony, miliony katolików, ludzi niewierzących, ludzi innych religii czy wyznań. 104 pielgrzymki. Jeżeli pielgrzymkę do Polski w 1991 roku będziemy, pielgrzymki do Polski będziemy liczyć jako jedną. Pielgrzymka od 1 do 9 czerwca 1991 roku i po raz drugi w sierpniu od 13 do 20 sierpnia 1991 roku. Ale przecież to były dwie pielgrzymki, a więc w Polsce był 9 razy w naszej ojczyźnie. 9 razy. Wiele dni nauczał nas. To już właściwie miesiące nauczania systematycznego, codziennego, spotkania z milionami Polaków. I tak jeżeli będziemy liczyć te dwie części pielgrzymki jako dwie pielgrzymki, to 105 pielgrzymek na cały świat. Ileż razy można powiedzieć, otoczył kulę ziemską, dookoła świata obleciał, żeby znaleźć człowieka. Nauczał, 5 konstytucji apostolskich wydał. Wydał 15 encyklik, 14 adhortacji, wiele listów apostolskich. Wiele. Wiele przemówień. Tylko w Polsce 333 przemówienia. Innych przemówień i orędzi tysiące. Tysiące przemówień i orędzi. Ileż tysiące już również kanonizacji i beatyfikacji. Stało się to, co zapowiadali wieszczowie, co mówił Słowacki. Co prorokował Słowacki, pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otwarty tron. Pokój przyniesie. przyniesie miłość. Kościół uprzątnie. Ileż razy mówił do Polski, jakżeż kochał ojczyznę, chociażby te słowa niech nam wiele powiedzą.
Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów. Dialog z człowiekiem i światem zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Dialog zbawienia. Zanim stąd odejdę, patrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I patrzę stąd na Polskę. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to, przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Boga Rodzicy z Jasnej Góry i z wszystkich jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć świętego Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć świętego Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na skałce. Proszę was o to. Amen.
Tak, to 28 lat temu zaczęło się. 28 lat temu kardynał Krakowski stał się następcą świętego Piotra. Ileż również mówił do nas, do Polaków. Papież chyba największy w historii. Stały się wszystkie proroctwa. Pan Bóg dał nam taki dar w czasie, w którym byliśmy zgnieceni. I co teraz z nami? I co teraz z nami? Ośmielałbym się powiedzieć, i co nam to daje teraz? Patrząc na to, co dzieje się ze światem, z Polską, co dzieje się z Kościołem w świecie, to powiedziałbym, że jest jakaś zemsta szatana na Polsce, czy nie za Jana Pawła II, za to wszystko, co zrobił dobrego. Nasz wiek jest bardzo podobnym wiekiem do wieku XVII. Do tego bardzo trudnego wieku. Ojciec Święty w książce Pamięć i Tożsamość mówi w rozdziale Demokracja, możliwości i zagrożenia. My, Polacy, współtworzyliśmy zatem Europę. Uczestniczyliśmy w rozwoju historii naszego kontynentu, broniąc go również zbrojnie. Wystarczy przypomnieć choćby bitwę pod Legnicą 1241, gdzie Polska zatrzymała najazd Mongołów na Europę. A co powiedzieć o całej sprawie krzyżackiej, która znalazła swój rezonans na soborze w Konstancji 1414-1418? Jednakże wkład Polski nie miał wyłącznie charakteru militarnego. Również na płaszczyźnie kultury Polska wniosła własny wkład w tworzenie Europy. Bardzo często w tym wymiarze przypomina się zasługi szkoły w Salamance, a zwłaszcza hiszpańskiego Dominika Francisa de Vitorii 1492-1546 w opracowywaniu prawa międzynarodowego. Słusznie. Nie można jednak zapomnieć, że dużo wcześniej Paweł Włodkowicz 1370-1435 głosił te same zasady jako fundament uporządkowanego współżycia narodów. Nie nawracanie mieczem, ale przekonywanie. Plus ratio quam vis. Raczej prawda niż siła. To złota zasada Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dla kultury europejskiej miał olbrzymie zasługi. Na tym uniwersytecie wykładali wybitni uczeni, na przykład Mateusz z Krakowa czy Mikołaj Kopernik. Trudno tu nie przypomnieć jeszcze jednego faktu historycznego. W okresie, kiedy Europa Zachodnia pogrążała się w wojnach religijnych po reformacji, którym usiłowano zapobiegać, przyjmując niesłuszną zasadę cuius regio eius religio, czyje rządy tego religia w danym państwie, ostatni z Jagiellonów, Zygmunt August, stwierdzał uroczyście: nie jestem królem waszych sumień. Istotnie nie było w Polsce wojen religijnych. Była natomiast tendencja ku porozumieniom i unią. Z jednej strony w polityce unia z Litwą, a z drugiej w życiu kościelnym unia brzeska, zawarta pod koniec XVI wieku między kościołem katolickim a chrześcijanami wschodniego obrządku. Chociaż o tym wszystkim bardzo mało się wie na Zachodzie, nie można nie uznawać istotnego wkładu Polski w kształtowanie chrześcijańskiego ducha Europy. Dzięki temu właśnie wiek XVI słusznie jest nazywany Złotym Wiekiem Polski. I dalej mówi ojciec święty Jan Paweł II w książce swojej Pamięć i Tożsamość. Wiek XVII, natomiast zwłaszcza druga jego część, odsłania pewne znamiona kryzysu zarówno w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, jak też w życiu religijnym. Z tego punktu widzenia obrona Jasnej Góry w 1655 roku ma nie tylko charakter pewnego cudu historycznego, ale także może być interpretowana jako ostrzeżenie na przyszłość, w sensie wezwania do baczności wobec zagrożenia, które pochodziło z Zachodu, zdominowanego zasadą cuius regio eius religio. Kogo rządy, kogo królestwo, tego religia, taka religia w danym państwie. A także ze wschodu, gdzie coraz bardziej umacniała się wszechwładza carów. W świetle tych wydarzeń można by powiedzieć, że jeżeli Polacy zawinili w czymś wobec Europy i ducha europejskiego, to zawinili przez to, że pozwolili zniszczyć wspaniałe dziedzictwo XV i XVI stulecia. I teraz, proszę Państwa, to, co pisze Ojciec Święty, ale czy to nie jest podobna sytuacja jak obecnie w Polsce? I mówi Ojciec Święty, wiek XVIII jest okresem wielkiego upadku. Polacy pozwolili zniszczyć dziedzictwo Jagiellonów, Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego. Nie można zapomnieć o tym, że jeszcze pod koniec XVII wieku właśnie Jan III Sobieski ocalił Europę przed zagrożeniem otomańskim w bitwie pod Wiedniem 1683. To było zwycięstwo, które oddaliło od Europy niebezpieczeństwo na długi czas. W pewnym sensie powtórzyło się pod Wiedniem to, co wydarzyło się w XIII wieku pod Legnicą. W XVIII wieku Polacy zawinili tym, że nie ustrzegli dziedzictwa, którego ostatnim obrońcą był zwycięstwa spod Wiednia. Wiadomo, że powierzenie narodu królom z dynastii saskiej dokonało się pod presją zewnętrzną, zwłaszcza Rosji, która dążyła do zniszczenia nie tylko Rzeczypospolitej, ale także tych wartości, których była ona wyrazem. Polacy w ciągu XVIII wieku nie zdobyli się na to, aby ten proces rozkładowy zahamować, ażeby obronić się przed niszczącym wpływem liberum veto. Szlachta nie zdobyła się na przywrócenie praw stanu trzeciego, a przede wszystkim praw wielkich rzesz chłopów polskich przez uwłaszczenie ich i uczynienie obywatelami współodpowiedzialnymi za Rzeczpospolitą. To są starodawne winy społeczeństwa szlacheckiego, a zwłaszcza znacznej części arystokracji, dygnitarzy państwowych i niestety także niektórych dygnitarzy kościelnych. W tym wielkim rachunku sumienia z naszego wkładu do Europy trzeba więc w szczególny sposób zatrzymać się na historii wieku XVIII. Pozwoli nam to z jednej strony zdać sobie sprawę, jak rozległy jest bilans win i zaniedbań, z drugiej jednak uświadomić sobie to wszystko, co w wieku XVIII było początkiem odnowy. Jak nie wspomnieć na przykład Komisji Edukacji Narodowej, pierwszych prób zbrojnego oporu wobec zaborców, a przede wszystkim wielkiego dzieła Sejmu Czteroletniego. Szala win i zaniedbań była jednak przeważająca i dlatego Polska upadła. Jednakże upadając, zabrała ze sobą w testamencie to wszystko, co miało się stać zaczynem odbudowy jej niepodległości, a także jej późniejszego wkładu w budowę Europy. Ten następny etap miał się jednak rozpocząć dopiero po upadku XIX-wiecznych systemów i tak zwanego Świętego Przymierza. Piękny wiek XVI, XVII, piękna historia Polski. Piękna. I upadek. Współodpowiedzialni za Rzeczpospolitą. Szlachta, jej liberum veto. Część arystokracji, dygnitarzy państwowych, niestety także niektórych dygnitarzy kościelnych, mówi Ojciec Święty w pamięć i tożsamość. Dzisiaj myślimy, i co nam dał Jan Paweł II, co żeśmy z tym uczynili? Warto pomyśleć, czy to nie jest zemsta szatana, ale my to dopuszczamy, by odwrócić wszystko, czego naucza nas Jan Paweł II. A tak na to wszystko. Uderzenie w newralgiczne miejsca narodu. Jakaś walka cywilizacji, walka cywilizacyjna. Uderzenie w rodzinę, do tego stopnia, by zmienić pojęcie rodziny. To, co naturalne, nazywać nienaturalne, to, co nienaturalne, naturalnym. Uderzenie w życie, w prawo do życia, w zdrowie narodu, we własność narodu. Żeby mieć rodzinę, trzeba zapewnić byt, uderzenie w byt, we własność. Zamiast życia, cywilizacji życia, cywilizacja śmierci. Uderzenie w solidarność między ludźmi. Zamiast solidarności między ludźmi, dzika walka pomiędzy obywatelami. Można powiedzieć za jednym z księży arcybiskupów polskich, iż jest tak lansowane są takie spojrzenia, takie myślenie, iż po prostu w głowie się nie mieści. Nic, co zwierzęce nie jest mi obce. Obcy jest Bóg i co boskie. A więc uderzenie w Kościół. Realizowanie tego Kościoła nie zniszczymy argumentami rozumowymi, zniszczymy zniszczeniem obyczajów. Nic, co zwierzęce nie jest mi obce. Można powiedzieć, że wielu ma taką dewizę. Obcy jest Bóg i co boskie. Uderzenie w świętości, w krzyż, Maryję, w biskupów, w kapłanów. Ateizm, pogaństwo chce robić porządek w Kościele. Przez rzekome dbanie o moralność, o czystość, o zlustrowanie duchownych, którzy byli bardzo często ofiarami, gdy kaci chodzą spokojnie i dobrze się im wiedzie za społeczne pieniądze. Rzeczywiście zabijanie słowem kłamstwa, oszczerstwa, kpin, wyśmiewania. A gdy jest próba oczyszczenia tego, co złe, niemoralne, co jest korupcją, agenturą, uderzenie w tych, którzy to chcą przeprowadzić. Przy tym nie tylko uderzanie, ale straszenie siłami międzynarodowymi i zwracanie się do tych sił międzynarodowych o wsparcie. Czy to nie jest podobne do XVIII wieku? Zmasowany atak, zwielokrotniony atak na dobro, zwielokrotniony przez porażające słowa w mediach, wprowadzające zamieszanie, intrygi, walkę. Co robić? Jan Paweł II, jak mówi ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w najnowszej pozycji, zawsze modlił się. Właśnie wziąłem do ręki w tej chwili tę pozycję Pielgrzym Miłości. I mówi, co robić. Mówi ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Przez kilkadziesiąt lat, dzień po dniu, mogłem towarzyszyć z bliska posłudze Jana Pawła II. Byłem świadkiem codziennego życia papieża, jego radości i nadziei, poczucia humoru, ale i smutków i rozczarowań. Nic, co ludzkie, nie było mu obce. Kiedy mnie pytają, co było jego siłą i najgłębszą tajemnicą, nie znajduję innej odpowiedzi niż ta, że była to modlitwa i zjednoczenie z Bogiem. On służył tylko jednej sprawie, temu, ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa, aby Chrystus mógł z każdym iść przez życie. Nie czekał, aż ludzie przyjdą do Niego, ale sam szedł do nich, ażeby ukazywać im nadzieję, zwłaszcza ludziom cierpiącym, głodnym, uwięzionym i umierającym. Chrystus nie szczędził mu dni, a potem lat cierpienia. ale nigdy aż do ostatniego momentu nie słyszałem słowa skargi. Taki był nasz wzór, taki był Jan Paweł II. Taki był Jan Paweł II. Szukał mocy na kolanach przed Bogiem i Maryją. Co robić? Odpowiedź mamy w Janie Pawle II. Co robić na nasze czasy? Szukać człowieka, a nie czekać na niego. Wychodzić do potrzebujących. Nie szukać, by mnie tylko służyli. Modlitwa od dziecka na kolanach przed Bogiem i Maryją. Niesienie nadziei, pojednania i pomocy. Nadziei płynącej, jak u Jana Pawła II, z oddania się Panu Bogu i Maryi. Nieskarżenie się, nie narzekanie. Niesienie nadziei, wypływającej z siły przez oddanie się Panu Bogu i Maryi. Totus tuus. Również w naszej ojczyźnie. Czytam w artykule: kłamstwo zawsze psuje politykę. Wywiad z panem profesorem, doktorem habilitowanym Wojciechem Chudym w naszym dzienniku. Czytam: rzeczywiście od roku 2005 po zwycięstwie w wyborach braci Kaczyńskich ta ekspansja, a może najpierw pytanie, kłamstwo, prowokacja, dezinformacja, a więc metody, jakie przypisujemy służbom specjalnym, stały się dziś już nieomal chlebem powszednim naszej polityki. Wielu ludzi jest zagubionych, pyta, co się dzieje, do czego to wszystko zmierza. I odpowiedź pana profesora. Rzeczywiście, od 2005 roku, po zwycięstwie w wyborach braci Kaczyńskich, ta ekspansja wzmogła się, jest coraz bardziej agresywna. Stało się tak dlatego, że te siły poczuły się naprawdę zagrożone. Poczuły, że to nie jest tylko kwestia rozmów, negocjacji, wymiany pieniędzy i wpływów, ale że są zagrożone w swoim istnieniu. Polska po raz pierwszy od niemal 70 lat ma szansę na oczyszczenie życia politycznego, gospodarczego i społecznego z niejawnego wpływu obcych, jeżeli nie w sensie narodowym, to obcych ideowo, wrogich interesowi Polski, dobru wspólnemu Polaków, polskiej racji stanu sił. Dlatego obserwujemy taką zaciekłość, zajadłość i przemyślność działania tych służb w ostatnich miesiącach. Ostatnio byliśmy świadkami całego szeregu tego typu działań. Wielkie od sprawy pani premier Gilowskiej przez wielkie manipulacje procesem lustracji, które mają na celu przede wszystkim wprowadzenie wielkiego chaosu w ten proces, wymieszanie ludzi o proweniencji agenturalnej z ludźmi uczciwymi. Intensywność tych działań wskazuje na pewną determinację i na stopień zagrożenia owej kasty, o której pisał Volkmann. Sądzę, że ostatnia tak zwana afera taśmowa również należy do linii tych działań. Te działania prowadzone są, pytanie pana redaktora Adama Kruczka. Te działania prowadzone są w znacznej mierze za pośrednictwem mediów. I odpowiedź: rzeczywiście ciekawy jest wątek udziału dziennikarzy w tej grze. Miał rację prezydent Lech Kaczyński, kiedy mówił, że w historii Polski po 1989 roku nigdy z taką zajadłością, z taką determinacją, pasją media nie atakowały rządu i partii rządzącej, nie starały się zniszczyć za pomocą totalnej krytyki wszystkiego, co jest podejmowane przez demokratycznie wyłonione władze. Otóż wskazuje to również na pewien udział sfery dziennikarskiej w tych niejawnych, potajemnych i podskórnych działaniach. Atak nasilił się szczególnie wtedy, kiedy zaczęto jawnie i głośno mówić o lustracji dziennikarzy. Wtedy osoby, które były jakoś zaangażowane w służbę agenturalną, poczuły się silnie zagrożone. Stąd łatwość w uprawianiu pewnej koniunkturalnej agresji w miejscach, które są medialnie dostępne całemu społeczeństwu społeczeństwu i łatwo nimi manipulować. To są bardzo ważne aspekty naszego życia społecznego i warto zdawać sobie sprawę, jakie sprężyny rządzą ich aktywnością. Jan Paweł II. Wybór Jana Pawła II 28 lat temu. Podniesienie Polski. Szanse na odbudowę i szanse dzisiaj i właściwie XVIII wiek. Co robić? Odpowiedzieliśmy, jak Jan Paweł II. Tak czynić, tak działać. Dziękuję za uwagę i na koniec właśnie ta pieśń, ona nam wiele powie. Amadeu Mingi śpiewa: Un uomo venuto da lontano, człowiek z dalekich stron. O Janie Pawle II będę po polsku przedstawiał Państwu treść tej pieśni.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano.
Z dalekich stron przybywa człowiek, w jego oczach falują łany zboża.
Il vento di Auschwitz portava nel cuore, e intanto scriveva.
Choć sercem targał Oświęcimie wiatr, on w wierszach głosił miłość, którą płonie serce człowieka do drugiego człowieka, do wszystkich ludzi na ziemi.
Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore un libro nella mano.
Z dalekich stron przybywa człowiek, niosąc w ręku ból i księgę.
Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto.
Patrzał i z oczu pociekły łzy, lecz cały świat przy nim trwał. Złączone serca tego dnia nie dały zabić prawdy. Spowity w biel, niestrudzony, odbywa podróż, która nie ma końca.
Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo.
Cierpienie ma w oczach, patrząc na świat pogrążony w wojnach, na skamieniałe ludzkie serca, w których umiera prawda. Idź, dobry wielki człowieku, idź i mów o wolności. Tam, gdzie wojna, głód i nędza odebrały ludziom godność, idź i spraw, bym pamiętał. Że Kainem jestem także ja.
Dall'est è arrivato il primo squillo di tromba. Il mondo si ferma.
Ze wschodu nadciągnął pierwszy podmuch. Świat wstrzymał oddech. Coś się zmieniło. Lud zakrzyknął: my chcemy Boga. Wolność jest Jego darem. Otwórz ramiona i spraw, by dzieci bratnia łączyła więź. Idź, dobry, wielki człowieku, idź i mów o wolności.
Là, dove l'uomo ha per sorella solo le tre mosche sulle labbra.
Idź tam, gdzie siostrą jest tylko udręka, trąd i rąbuje much wokół ust.
ucciaino sono pure io.
Idź i spraw, bym pamiętał, że Kainem jestem także ja.
Che Cain sono pure io.
Co jeszcze robić? Na pewno ogromna modlitwa jest nam potrzebna. Na to działanie szatana. Powiedziałbym na tę zemstę szatana. Potrzebna ogromna modlitwa. I apelujemy ogromną modlitwę do wszystkich słuchaczy Radia Maryja, do wszystkich Polaków w całej naszej ojczyźnie. Modlitwa różańcowa, miesiąc różańcowy. Potrzebna ogromna modlitwa. Widzimy, co dzieje się w ojczyźnie. Jak byśmy żyli w XVIII wieku, tylko że rozmiary są ogromne. Potrzeba było upadku szalawin wtedy w XVIII wieku i zaniedbań, mówi Jan Paweł II, była przeważająca i dlatego Polska upadła. Zaczęło się odradzać, początek zaczął być odradzania w XIX wieku. Ileż nas to kosztowało? 1918 rok dopiero. Znowuż Polska powstała. W krótkim czasie, dzięki, mówi Ojciec Święty Jan Paweł II, niektórym politykom, a także wybitnym ekonomistom było możliwe osiągnięcie w krótkim czasie wielkich rezultatów. Wprawdzie na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, patrzono na Polskę z powątpiewaniem, jednak naród z roku na rok stawał się coraz bardziej godnym zaufania partnerem w powojennej Europie. Był to także partner odważny, co stało się jasne w roku 1939, kiedy demokracje zachodnie łudziły się, że mogą coś uzyskać, paktując z Hitlerem. Polska zdobyła się na stawienie czoła wojnie, która z punktu widzenia sił militarnych i technicznych była bardzo nierówna. Władze polskie uznały, że w tym momencie było to nieodzowne, ażeby obronić przyszłość Europy i polskości. I mówi dalej Ojciec Święty, kiedy wieczorem 16 października, a więc 28 lat temu, 1978 roku stanąłem po raz pierwszy na balkonie Bazyliki Świętego Piotra, aby pozdrowić Rzymian i pielgrzymów zgromadzonych na placu w oczekiwaniu na wynik konklawy. Powiedziałem, że przychodzę z dalekiego kraju. W gruncie rzeczy ta odległość w sensie geograficznym nie była tak wielka. Samoloty pokonywały ją zaledwie w 2 godziny. Mówiąc o dalekości, miałem na myśli istniejącą jeszcze w tamtym momencie żelazną kurtynę. Papież, który przychodził spoza żelaznej kurtyny, w prawdziwym sensie tego słowa przychodził z daleka, chociaż w rzeczywistości przychodził z samego centrum Europy. Przecież geograficzne centrum Europy znajduje się właśnie na terenie Polski. Potrzeba ogromnej modlitwy w tej chwili i naśladowania Jana Pawła II. Jego siłą, najgłębszą tajemnicą była modlitwa i zjednoczenie z Bogiem, mówi ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Świadek od lat kardynała Wojtyły, a później Jana Pawła II. Służył jednej sprawie, temu, ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa. Nie czekał, aż ludzie przyjdą do Niego, ale sam szedł do nich, ażeby ukazywać im nadzieję. Zwłaszcza ludziom cierpiącym, głodnym, uwięzionym, umierającym. I nigdy się nie skarżył, aż do ostatniego momentu. Dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie. I zapraszam do przemyślenia. Przemyślenia wielu spraw i do modlitwy. A zwłaszcza teraz do modlitwy za ojczyznę. Sytuacja jest bardzo poważna. Bardzo poważna sytuacja i może stać się bardzo, bardzo poważna, bardzo, bardzo wielka tragedia, powiedziałbym, w Polsce teraz. To jest jakieś działanie szatańskie. Ja nazywam to zemstą szatana za Jana Pawła II chyba też. Bo przecież tyle dobrego, ile on zrobił w świecie. Tyle pielgrzymek, tyle tysiące przemówień, nauczania. Miliony spotkane w Watykanie, ale i wiele, wiele milionów w całym świecie. Szedł jak wicher zwiastun pokoju. Bardzo maryjny, totus tuus cały twój. Szatan nie jest tutaj uspokojony, tym bardziej się mści, tym bardziej potrzeba, żebyśmy jego rodacy, jak on, stali się totus tuus, cały twój, Jezusie i Maryjo. Zupełnie oddaj, jak on. I będzie rozwiązanie w Polsce. A na dzisiaj, na jutro, w tych dniach bardzo prosimy o modlitwę, o gorącą modlitwę.